A tak minął i gdy sam 25 wrócił, Frodo był już zdrów. Nic też przyjacielowi o swej chorobie nie wspomniał. Właśnie w tym czasie ukończono porządki w Back End, a Merry i Pippin przywieźli z Ustroni stare meble oraz sprzęty, tak że stara siedziba wyglądała jak za dawnych dni. Gdy wszystko było gotowe, Frodo spytał Sama. — Kiedy wprowadzisz się, żeby znów mieszkać ze mną, Samie? Sam trochę się zmieszał. — Nie chcę cię przynaglać — rzekł Frodo — jeśli nie masz ochoty. Ale dziadunio byłby naszym najbliższym sąsiadem, a wdowa Rumble zaopiekuje się nim na pewno troskliwie. — Nie o to mi chodzi, proszę pana — odparł Sam, czerwieniąc się jak burak. — A więc powiedz o co?
— O różyczkę. O różę Cotton. Była, jak się okazuje, bardzo nierada biedulka, kiedy puszczałem się w daleką podróż. Ale że ja jej wtedy nic nie powiedziałem. Nie mogła pierwsza przemówić. A ja milczałem, bo najpierw wypadało uporać się z robotą. Teraz wreszcie wyznałem różyczce, co miałem na sercu, a ona mi tak odpowiedziała. Rok już zmarnowałeś. Po co dłużej zwlekać? A ja na to zmarnowałem? Nie, w tym ci racji nie mogę przyznać. No, ale rozumiem, co miała na myśli. Można by rzec, że czuję się tak, jakby mnie na dwoje rozdarto.
Rozumiem, odparł Frodo. Chcesz się ożenić. Ale także chcesz mieszkać razem ze mną w Back End.
Samie, kochany, nic łatwiejszego. Ożeń się co prędzej i wprowadź do mego domu razem z różyczką. W Back End starczy miejsca dla wszystkich, choćbyś nawet najliczniejszą rodzinę założył.
Tak się też stało. Sam Gamgee ożenił się z różyczką Cotton wiosną 1420 roku, słynnego między innymi również z mnóstwa wesel, a młoda para zamieszkała w Back End. Jeśli sam uważał to za wielkie szczęście, Frodo czuł się tym bardziej uszczęśliwiony. W całym Shire nie było bowiem hobbita otoczonego czulszą opieką niż on. Kiedy plany odbudowy zostały opracowane, a wszystkie roboty zorganizowane, Frodo mógł wieść spokojny żywot, wiele czasu poświęcając na pisanie i przegląd nagromadzonych zapisków. W dzień sobótki, podczas wolnego jarmarku, złożył urząd burmistrza i przez następnych lat 7 zacny Will Whitfoot znowu przewodniczył na oficjalnych bankietach. Merry i Pippin czas jakiś razem mieszkali w Ustroni. Ruch wtedy panował ożywiony między Backlandem a Back End. Dwaj młodzi wędrowcy olśniewali cały Shire pieśniami, opowieściami, a także elegancją i wspaniałymi przyjęciami. Przezywano ich królewiętami, ale bez złośliwości, bo wszystkie serca rosły na widok tych hobbitów dosiadających koni, strojnych w błyszczące kolczugi, z pięknymi godłami na tarczach, zawsze roześmianych i gotowych śpiewać pieśni z dalekich stron. Wzrost mieli niezwykły i postawę imponującą, lecz poza tym nic się nie zmienili, chyba tylko o tyle, że nabrali wymowy, a wesołości i chęci do zabawy jeszcze im przybyło. Frodo i Sam jednak wrócili do zwykłych hobbickich ubrań, z tą różnicą, że w potrzebie zarzucali na ramiona szare, długie płaszcze z przedziwnie delikatnej tkaniny, spięte pod szyją misterną klamrą. Frodo nosił też zawsze na łańcuszku biały kamień i często dotykał go palcami. Wszystko szło dobrze i była nadzieja, że będzie coraz lepiej. Sam miał pracy i radości tyle, ile hobbicka dusza może zapragnąć. Nic nie zaćmiewało jego szczęścia w tym roku, prócz niejasnej obawy o kochanego pana. Frodo bowiem cichcem usunął się od wszelkich spraw. Sam z bólem obserwował, jak mało ten najbardziej zasłużony z hobbitów odbiera hołdów w ojczyźnie. Nieliczni tylko wiedzieli, czy chcieli wiedzieć o jego czynach i przygodach. Cały podziw i całą cześć skupiono na Meriadoku i Pippinie, a także na Samie, który wszakże nawet tego nie spostrzegł. W dodatku jesienią pojawił się znów cień dawnych niedoli. Pewnego wieczora Sam, wchodząc do pracowni, zastał Froda dziwnie zmienionego. Był blady, a jego oczy zdawały się zapatrzone w jakiś odległy widok. Co się stało, panie Frodo? — spytał Sam.
— Jestem ranny — odparł Frodo. — Rana nigdy się nie zagoi naprawdę.
Ale wstał. Można się było łudzić, że słabość przeminęła, bo nazajutrz zachowywał się zupełnie normalnie. Dopiero później Sam uprzytomnił sobie, że zdarzyło się to dnia 6 października, w drugą rocznicę owego dnia, pod wichrowym czubem, gdzie ich ogarnęły po raz pierwszy ciemności. Czas płynął. Zaczął się rok 1421. W marcu Frodo znów zachorował, lecz wielkim wysiłkiem woli zataił to przed Samem, który właśnie miał zgoła co innego w głowie. 25 marca bowiem, w dniu odtąd dla Sama pamiętnym, Różyczka urodziła mu pierwsze dziecko.
Jesteśmy w kłopocie, proszę pana, oznajmił Frodowi, bo zamierzaliśmy dać mu na imię Frodo za pozwoleniem pańskim, a tymczasem zamiast syna przyszła na świat córka. Zresztą śliczne dziewczątko jak rzadko. Wzięła na szczęście piękność nie z ojca, ale z matki. No i teraz nie wiemy, jak ją nazwać.
A czemuż by nie trzymać się starych, dobrych zwyczajów? Odparł Frodo. Wybierz imię kwiatu, jak na przykład róża.
Połowa dziewcząt w Shire nosi takie imiona. Cóż znajdziesz lepszego?
Może i racja, proszę pana, rzekł Sam. Słyszałem, co prawda, wędrując po świecie, wiele pięknych imion, ale trochę, że tak powiem, za wspaniałych na powszedni użytek. Dziadunio powiada, daj jej krótkie imię, żebyś dla wygody nie potrzebował go do połowy obcinać. Jeśli jednak będzie to nazwa kwiatu, nie będę się troszczył nawet o jej krótkość. Musi to być piękny kwiat, bo ta mała, proszę pana, wydaje mi się bardzo ładna, a z pewnością wyrośnie jeszcze piękniejsza.
Frodo chwilę się namyślał.
A jak by ci się podobało imię Elanor, co znaczy gwiazda słoneczna? Pamiętasz chyba te drobne złote kwiatki w trawach Lothlórien?
Jak zawsze utrafił pan w sedno, odparł Sam zachwycony. Właśnie to, co mi się marzyło.
Mała Elanor miała 6 miesięcy i rok 1421 chylił się ku jesieni, gdy pewnego dnia Frodo wezwał Sama do swej pracowni. W czwartek przypadają urodziny Bilba, powiedział. Prześcignie starego Tuka. Kończy 131 lat.
Brawo, rzekł Sam. Pan Bilbo jest nadzwyczajny.
W związku z tym, mój Samie, chciałbym, żebyś porozmawiał z Różą i spytał, czy obejdzie się bez ciebie przez czas jakiś, a żebyś mógł ze mną pojechać w małą podróż. Oczywiście teraz nie możesz wybierać się daleko ani na długo, dodał Frodo z lekką nutką żalu w głosie.
Rzeczywiście, proszę pana, trudno by mi było.
Rozumiem. Nie o to jednak chodzi. Chciałbym tylko, żebyś mi towarzyszył kawałek drogi. Powiedz Róży, że twoja nieobecność nie przeciągnie się ponad 2 tygodnie i że wrócisz na pewno cały.
Chętnie pojechałbym z panem aż do Rivendell i radbym zobaczyć pana Bilba, rzekł Sam. A przecież naprawdę chcę przebywać tylko w jednym miejscu na świecie, to znaczy tutaj. Rozdarty jestem na dwoje.
Biedny Samie. Obawiałem się, że będziesz się tak czuł, powiedział Frodo. Ale wkrótce się z tego wyleczysz. Stworzony jesteś na zdrowego i silnego hobbita z jednej bryły i takim też będziesz. Przez parę dni Frodo wraz z Samem przeglądał papiery i zapiski, a potem przekazał wiernemu Giermkowi klucze. Najważniejszą część jego dobytku stanowiła gruba księga oprawna w gładką czerwoną skórę. Niemal wszystkie jej stronice były już zapisane. Pierwsze chwiejną nieco ręką Bilba, ale większość energicznym charakterem Froda. Całość dzieliła się na rozdziały. 80. rozdział był jednak niedokończony i pozostało jeszcze kilka białych kartek. Na pierwszej stronie kilka tytułów kolejno wykreślono, a brzmiały one tak. Mój dziennik, niespodziewana podróż, tam i z powrotem, i co się stało później. Przygody pięciu hobbitów, historie wielkiego pierścienia zebrane przez Bilba Bagginsa z własnych spostrzeżeń i opowieści przyjaciół. Nasz udział w wojnie o pierścień. Na tym kończyło się pismo Bilba i ręka Froda dodała: upadek władcy pierścieni i powrót króla. Tak jak te sprawy przedstawiły się oczom małego ludu według pamiętników Bilba i Froda z Shire'u, uzupełnionych relacjami przyjaciół i nauką mędrców, oraz wyjątki z ksiąg wiedzy przetłumaczone przez Bilba w Rivendell.
Widzę, że pan prawie dokończył księgi, zakrzyknął Sam. Trzeba przyznać, że pracował pan wytrwale.
Skończyłem całkowicie, rzekł Frodo. Ostatnie strony zostawiłem tobie. 21 września wyruszyli. Frodo na kucyku, który go niósł przez całą drogę z Minas Tirith i wabił się teraz o bierzy świat, a Sam na swoim ukochanym Bilu. Ranek był pogodny i słoneczny. Sam domyślał się celu podróży, o nic więc nie pytał. Skręcili zaraz za wzgórzem na drogę do słupków w kierunku leśnego zakątka, pozwalając kucykom biec swobodnie truchtem. Przenocowali w zielonych wzgórzach i 22 późnym popołudniem zjeżdżali łagodnym stokiem w dół ku pierwszym drzewom lasu.
To za tym chyba drzewem skrył się pan, panie Frodo, kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy czarnego jeźdźca, rzekł Sam, wskazując w lewo. Dziś wydaje się, że to był sen.